Kończymy już przerwę, zapraszam Państwa ponownie i teraz, żeby przypomnieć Państwu, w jaki sposób można zadawać pytania. Jeżeli ktoś z jakiegokolwiek powodu nie chciałby zadawać pytania osobiście, jest jak najbardziej taka możliwość. Ja puszczę po lewej, po prawej stronie sali takie koszyki wiklinowe, w nich są karteczki i długopisy. Na karteczce można zapisać pytanie, schować kartkę z powrotem do koszyka, koszyk podać dalej, kiedy koszyk dojdzie do końca danego rzędu, ja go zbiorę, będę te pytania odczytywał głośno. Oczywiście wtedy można zadać pytanie anonimowo, bo nie trzeba się pod takim pytaniem podpisywać. Natomiast jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie osobiście, również jest taka możliwość, wystarczy podnieść rękę, ja podejdę, podam mikrofon i każde pytanie zostanie zadane. Więc tak, puszczam koszyki po lewej, po prawej i ewentualnie czekam na wzniesione ręce. I że tak powiem, czekam. Ja bym miał pytanie. Podczas wykładu mówił Pan, że jednym z powodów, dla których paruzja jakby umyka z horyzontu postrzegania nawet głęboko wierzących chrześcijan, jest to, że rzeczy, które nie są bliskie, jak koszula ciału, wydają nam się w gruncie rzeczy abstrakcyjne, w związku z tym usuwamy je z pola widzenia. Czy dostrzega Pan jeszcze jakieś inne powody? Bo to była pierwsza refleksja, która mi się nasunęła, kiedy ustaliliśmy w ogóle taki temat wykładu. Dlaczego właściwie, skoro paruzja jest tym, na co wszyscy jako chrześcijanie czekamy, dlaczego tak mało o niej myślimy?
Jest to pytanie, które sam sobie zadaję, dlatego też postarałem się tam gdzieś wpleść w ten tok wykładu te kilka powodów odrzucenia wiary, a tym samym niemożliwość rozbudzenia nadziei na paruzję, powodów natury psychologicznej. Bo w gruncie rzeczy to są jakoś kluczowe. Człowiek jest istotą materialną, zmysłową, żyjemy z dniem codziennym, sprawami codziennymi, prawda? Natomiast paruzja jest, mówiąc kolokwialnie, jakby z innej bajki. Są to dwa światy. Łatwiej jest nam przyjąć, że żyjemy, umieramy, tego faktu nikt nie podważy. Później się mogą dziać różne cudowne, nadprzyrodzone rzeczy. Ale żeby ta nadprzyrodzoność wtargnęła w ten świat nasz materialny, no nie wierzymy w to za bardzo, to jest niemożliwe. Za światy owszem po śmierci, ale tutaj, żeby Bóg wstąpił, żeby się świat przemienił, no to nie tak. Być może więcej poświęcilibyśmy uwagi, no właśnie temu, to, co chciałem podkreślić dwukrotnie w tym wystąpieniu. Rozbudzeniu, ożywieniu, stworzeniu w sobie wiary w paruzję, gdyby było więcej czasu, ale czasy mamy bardzo, bardzo niesprzyjające. To jest może nawet taki piąty powód, teraz może bym o nim dopowiedział. Piąty powód już nie natury psychologicznej, ale kulturowej, odrzucenia wiary w paruzję. Można go też interpretować w takim aspekcie działania szatana, który jako ojciec kłamstwa odciąga nas. Ale żyjemy w czasach, w których mamy ocean informacji. Informacje zalewają nas z każdej strony. Mnóstwo impulsów, mnóstwo bitów informacyjnych cały czas nas atakuje, zalewając nasze całe pole świadomości. Nie ma czasu na żadną refleksję. Zauważmy, że od początku istnienia człowieka, jakieś 100 tysięcy lat, prawda? Tyle ma homo sapiens sapiens jako człowiek myślący, dokładnie taki sam jak my. Widziano gwiazdy na niebie, one same z siebie jakby przyzywały transcendencję. To było niesamowite. Było dużo czasu, gdy zachodziło słońce, było ciemno, albo się spało, albo się myślało o różnych ważnych rzeczach. Teraz właściwie żyjemy w czasach, kiedy zawsze jest jasno, zawsze jest głośno, nie widać nieba, nie ma tego przecie transcendencji, nie ma czasu. Informacji przebywa w zastraszającym tempie. Obliczono ostatnio, że od początku ludzkiej cywilizacji, czyli powiedzmy 5,5 tysiąca lat wstecz, Sumer, Egipt i tak dalej, do roku 2003 ludzkość wyprodukowała jakieś chyba 6 czy 7 eksabajtów informacji. I teraz wiecie Państwo, ile czasu zajmuje obecnie wyprodukowanie takiej ilości informacji, puszczenie jej w obieg, no głównie przez internet oczywiście, prawda? Tutaj było ponad 5 tysięcy lat. Teraz taka ilość informacji jest wytwarzana co kilka dni. I chcemy czy nie chcemy, to nas atakuje. Atakując, zajmując nasze pole świadomości, nasze nadzieje, nasze obawy i tak dalej, odsuwa nas od myślenia o sprawach prostych, podstawowych, tych innych niż te materialne, dotyczące codzienności i doczesności. Więc obok tych powodów psychologicznych, o których mówiłem, jak dyskontowanie przeszłości, bliższe koszula ciału, czy też lepszego wróba w garści niż gołąb na dachu, obok tej złej oceny ryzyka, która również wiąże się z niewłaściwą interpretacją otaczających nas danych, z działalnością mediów, której też nikt nie potrafi się oprzeć, która jest działalnością wypaczającą nasze postrzeganie rzeczywistości, kreującą je według sobie tylko znanych celów i kryteriów. Krótko mówiąc, znacznie trudniej jest dzisiaj, w XXI wieku czy XX, wiarę w paruzję wzbudzić w sobie, niż było jeszcze 2-3 pokolenia wcześniej i w całej historii wcześniejszej. Czasy mamy wybitnie niesprzyjające. A to jest podstawa. W końcu, popatrzmy inaczej, odwrotnie. Czy może być tak, że świat ten będzie trwał zawsze? No na pewno nie. W końcu najpóźniej za 5 miliardów lat Słońce zgaśnie, prawda? Wyczerpie się energia, będzie stanie się supernową i tak dalej. Na pewno życie nie będzie trwało na Ziemi długo. Wspomniałem o tych 10 tysiącach lat spokoju w tym obszarze biosfery na Ziemi. Nam się wydaje z perspektywy tych paru dziesięciu lat, że zawsze jest i było spokojnie i bezpiecznie. Ale kosmos cały czas żyje bardzo dynamicznie, gwałtownie. Nic tu nie ma stałego. Także kiedyś to się wszystko skończy. Więc wracając do początku, o ile łatwo jest nam przyjąć to, co podpowiada i w co weszła eschatologia katolicka nowożytna, czyli tą eschatologię szczegółową dotyczącą losów jednostki, no bo wiemy, że umrzemy, a później niech się dzieją różne rzeczy związane z nadprzyrodzonością, to o tyle trudno nam przyjąć, uwierzyć w to, że ten świat też ma być zmieniony, że całość stworzenia też będzie przemieniona, że Bóg pracował, mówiąc metaforycznie oczywiście, nie tylko szóstego dnia, prawda, ale przez pierwszych 5 dni również, że to jest całość Jego stworzenia. Mówi święty Paweł, całość stworzenia jęczy i wzdycha w bólach stworzenia, czekając na objawienie się chwały Synów Bożych. Więc wejście tej transcendencji w obszar naszego myślenia, później świadomości, dopuszczenia tego, że tak naprawdę może się stać, jest czymś niesłychanie trudnym. I to jest taki krok, jeden podstawowy, najtrudniejszy. To się przypomina się częściowo taki słynny zakład Pascala dotyczący istnienia Boga, który w skrócie mówił mniej więcej o tym, że jeśli przyjmiemy, że Bóg jest, to nic nie tracimy, a wiele możemy zyskać, a jeżeli nie przyjmiemy tego, to w gruncie rzeczy i tak umrzemy. Ale też podobne treści są wyrażone w jednym z opowiadań Martina Bubera, w takiej książce Powieści Hasydów, gdzie pewien niezbyt pobożny Żyd udał się do cadyka, już tak nie pamiętam szczegółów, ale wymowa była mniej więcej taka, bo ten go wzmocnił wierze. Po dłuższej rozmowie został sam w swojej komnacie i powtarzał sam do siebie takie jedno proste pytanie. A co jeżeli to jest prawdą? A co jeżeli tak naprawdę jest? Że jest Bóg, że jest inny świat, że Bóg chce zbawić ten świat, że Bóg nie może się doczekać, żeby tutaj przyjść i dokończyć dzieła zbawienia. Poruszałem też ważny dla kwestii czasu i znaków paruzji temat opóźnienia się bądź przyspieszenia. On występuje też w Nowym Testamencie, jest taka swoista dialektyka w tym przypadku, ale tym, co się powtarza, jest to, że brak nawrócenia opóźnia paruzję. Nawrócenie wiernych może ją przyspieszyć. Ale jeżeli będziemy się bali, że to jest sąd, że to jest apokalipsa w sensie katastrofy z Hollywood, no to nikt się o to nie będzie modlił, ani czekał, ani prosił, prawda? Także tych przyczyn niewiary i tym samym oczywiście konsekwentnie braku nadziei na paruzję jest wiele. One są często bardzo proste, natury psychologiczne, jak właśnie to dyskontowanie przeszłości, zła ocena ryzyka i te inne, które wymieniałem wcześniej. To tyle tak z grubsza.
Jest pytanie z sali. Co pan sądzi o takich autorach jak ksiądz Tylka?
Który napisał co? Tak przypuszczam, że zakładałem, że to pewne pytania mogą dotyczyć kwestii tych różnych objawień prywatnych i tak dalej. Ja tak za bardzo nigdy w to za głęboko nie wchodziłem, ponieważ to jest taka droga trochę po omacku. One mogą nas wspomóc w wierze, ale nie muszą. I za bardzo w to wchodząc możemy zbłądzić. Także nie znam prac księdza Tylki, ani osoby. Może ktoś mnie... ktoś wyjaśni, ktoś zna może księdza Tyrka i jego twórczość?
W takim razie jest jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób można się do paruzji tak rozumianej, jak rozumiana jest w Kościele rzymskokatolickim, przygotować? Wiele różnego rodzaju sekt czy wyznań jeszcze chrześcijańskich, no ale już od katolicyzmu dalekich, bardzo podkreśla to, że trzeba w jakiś sposób przygotować się na nadejście czasów ostatecznych. No więc o jakim przygotowaniu właściwie mowa?
Tutaj sprawa jest właściwie bardzo prosta. To nie jest kwestia werbalizacji pewnego skomplikowanego cyklu. Po prostu nawrócić się, uwierzyć, że to jest możliwe, że to jest realne, że nasza wyobraźnia jest bardzo ograniczona i w gruncie rzeczy nie obejmuje tego, co Bóg chce z sobą, swoim przyjściem przynieść. Więc po prostu nawrócenie. Nawrócenie, uwierzenie również w ten element wiary. Absolutnie ważny, absolutnie kardynalny, jeśli chodzi o całą strukturę chrześcijańskiej historii zbawienia, a w sposób zadziwiający, nieobecny w katolicyzmie od nawet nie paru stuleci, bo to nie jest tylko kwestia tej eschatologii nowożytnej, zajętej głównie eschatologią szczegółową, ale w gruncie rzeczy od czasów upadku Cesarstwa Rzymskiego, od tego, gdy Kościół zaczął się tak w świecie bardziej zadamawiać, gdy przestał tak żywiołowo paruzję oczekiwać i ta nadzieja przeszła gdzieś tam na obrzeża Kościoła, często już w obszar sekt. Jak wspomniałem przy końcu, reorientacja wynikająca, skutkująca, która byłaby skutkiem życia w Kościele, nadzieją na paruzję i pogłębienia wiary w paruzję, byłaby bardzo radykalna. Zmienia się zupełnie perspektywa, zmienia się optyka, nabiera się pewnego dystansu do rzeczy tego świata. No, w gruncie rzeczy to jest też nic nowego, prawda? Po prostu ten świat nie trwa wiecznie. Nie ma nic, co trwa wiecznie.
Dziękuję. Ja gdzieś oczywiście dołączam się do tego pierwszego pytania, bo gdzieś mi jest żal, że w naszej religijności tak rzadko wspomina się
Wspomina się o czym?
O zaświatach. Mhm. O zaświatach, o końcu świata, o tym, co będzie później. I z tego takie pytanie, które mnie gdzieś już od dawna nurtuje i to chyba jest dobra okazja teraz je zadać i to dookreślić. Czym będzie się różnić nowe niebo od nowej ziemi? Bo kiedy byśmy przyjęli, że jest to odnowienie całego stworzenia jako czegoś jednego, to nie bardzo rozumiem, na czym miałaby polegać różnica między niebem i ziemią.
I całe szczęście, że Pan nie rozumie, ja też, i przy tym pozostajmy, ponieważ nie możemy tego pojąć. Gdyby ktokolwiek chciał Panu pozytywnie na to pytanie odpowiedzieć, znaczyłoby, że się myli. Mówiąc inaczej, czy możemy sobie wyobrazić odpowiedź sformułowaną słownie, zwerbalizowaną, która byłaby odpowiedzią satysfakcjonującą, czyli językiem, naszym językiem, czy możemy wyrazić prawdy, które są nieujmowalne? Absolutnie nie. Więc to jest miejsce dla wyobraźni wiary, otworzenia się na taką duchową pustkę, którą tylko Bóg może sobą zapełnić. Nasza wyobraźnia, jako istot duchowo-cielesnych, jest wyobraźnią bardzo konkretną. My jesteśmy zwierzętami przecież, prawda? Z duszą owszem, ale zwierzętami. Żyjemy tak jak inne zwierzęta, by przetrwać, by najeść się, by wyspać się, by jutro było bezpieczne i tak dalej. To nas zajmuje. Nasza wyobraźnia z natury nie może tych rzeczy pojąć. Także możemy tylko i wyłącznie otworzyć się, stworzyć w sobie taką przestrzeń, taką pustkę, którą Bóg swoimi treściami kiedyś wypełni. Ale nie próbujmy na razie tego sobie konkretyzować, wyobrażać. Oczywiście tak się działo przez wieki w literaturze dotyczącej zaświatów, w malarstwie, w innych dziedzinach sztuki, ale tam, gdzie było to zdrowe, nie miało to aspiracji opowiedzenia, jak to faktycznie będzie. Ponieważ, jak mówi św. Paweł, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Fenomenalne stwierdzenie. Nasz aparat poznawczy, ani oko, ani ucho, ani rozum, ani zmysły, nie są w stanie tego zmieścić. Więc nie pytajmy się, jak to będzie, ponieważ gdybyśmy słyszeli, to byśmy też nie zrozumieli. Tutaj zauważmy, że w tradycjach mistycznych w obrębie kultury zachodniej jest taka fenomenalna praca takiego historyka religii z Uniwersytetu w Chicago, Bernarda McGinna, Historia zachodniego mistycyzmu. 5 bardzo grubych, obszernych tomów. On uważa, że pierwszym ważnym mistykiem kultury zachodniej był Platon. I u Platona w państwie jest taka słynna metafora, parabola o jaskini. Ktoś, prawda, wyrywa się z tej jaskini, wychodzi na zewnątrz, postrzega inny świat, powiedzmy sobie za światy, no i wraca do jaskini, tam gdzie się żyje cieniami, odgłosami, gdzie jest markotno, smutno i smętnie i próbuje się tym, co przeżył, czego doświadczyć, podzielić, bo było to przemożne, z niczym nieporównywalne doznanie. Próbuje się tym podzielić, ponieważ ci jego współkajdaniarze, bo w tej jaskini mieszkają, żyją kajdaniarze przypięci łańcuchami do skały, są jego bliskimi ludźmi, ludźmi, których kocha. Ale nie może się tym doświadczeniem podzielić, ponieważ ono jest nie do zwerbalizowania. Tego nie można ująć w słowach. A tym bardziej nie można tego przekazać, bo każde zamknięcie w słowach jest ograniczeniem, jest użyciem narzędzi właściwych do opisu funkcjonowania w tym świecie. Podobnie święty Augustyn po ekstazie w Ostii, tam chyba tak jest przy przekładzie Kubiaka w wyznaniach, mówi: i wróciliśmy do gwaru naszych słów. Czyli z rzeczywistości, która jest poza słowami, to jest takie z kolei sformułowanie z Boskiej Komedii Dantego. Wróciliśmy do gwaru z naszych słów i mówimy o rzeczywistości, która jest poza słowami. Także nie szukajmy nigdy opisów tych rzeczywistości nadprzyrodzonych, ponieważ taki opis nigdy nie będzie w przybliżeniu nawet bliski temu, co mamy nadzieję nas spotka, co będzie naszym doświadczeniem. Taka inna część pana pytania, czemu w Kościele katolickim tak się mało mówi o zaświatach? No to jest właśnie trudna kwestia. To jest trudna kwestia, ponieważ w moim przekonaniu, nie wiem co ojciec na to powie, ale Kościół się za bardzo zajmuje sobą w ostatnich stuleciach. Praktycznie od ery Konstantyna, ale jeśli Kościół za bardzo na sobie skupia uwagę, na swojej roli pośredniczej, jako szafarza sakramentów zbawczych, to tym samym czasami przesłania Boga. Ja w gruncie rzeczy nigdy jako taki po prostu, mimo że kształcony teologicznie, ale zwyczajny parafianin, w ciągu 20 paru lat po przyjeździe ze studiów nie słyszałem nigdy kazania, w którym choćby 1/3 była poświęcona zbawieniu, paruzji, niebu, a nawet po prostu Bogu. Na kazaniach rzadko słychać o Bogu. Przynajmniej tam u mnie w Koszalinie. Głównie najczęściej są to tematy okołokościelne i tak dalej.
Aha, czyli jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że padło tutaj pojęcie wyobraźni wiary. Uważam, że w obrębie tej wyobraźni wiary może się zmieścić bardzo wiele treści poza dogmatyzowaniem pewnych rzeczy. Mi tutaj nie chodzi o jakieś sformułowania dogmatyczne, ale właśnie o próby jakichś takich szkiców lekko intuicyjnych. Takie świadectwo dają nam mistycy i różni, tak bym to nazwał, mistycznie nastrojeni artyści, poeci, muzycy, plastycy. I to moje pytanie dotyczyło też tego, czy nie znajdują się chociażby jakieś... I uważam, że to jest też ważne, żeby jakoś próbować przełamywać swoją wyobraźnię, pomimo tego, że jest to ostatecznie niemożliwe, w kierunku jakiegokolwiek nastrojenia się w stronę tej wieczności i w stronę tych zaświatów. Czy nie znajduje się choćby jakieś takie intuicyjne rozróżnienie, czym by się to mogło różnić od siebie?
Znaczy, jest tego mnóstwo. Niech to może nie zabrzmi, że to będzie jakieś swoje piśmiennictwo reklamowe, ale parę lat temu wydałem taką książkę Więzi pod tytułem Niebo, historia przeszłości. Jest to historia oczekiwania na niebo, historia wyobrażeń nieba w kulturze zachodniej. Praktycznie prehistorii, czyli od początku Homo sapiens, gdzie nasi przodkowie pierwsi, mający taki sam potencjał intelektualny jak my, dosłownie, tylko że troszkę gorsze warunki życiowe, również w transcendencję wierzyli, aż do czasów obecnych. Więc świadectw jest całe mnóstwo. One są, jeśli chodzi o rdzeń, bardzo pokrewne. I tam zawsze powtarza się ten motyw, że ostatecznie sedno, korzeń, rdzeń tych doświadczeń jest nieprzekazywalne. Tego się nie da zwerbalizować. Nie da się to zamknąć w tych ciasnych, małych kilku słowach. Święta Teresa Wielka analizując, definiując pojęcie mistycyzmu, które to pojęcie może nam się wielu kojarzyć, gdy chcemy je ukonkretnić, z jakimiś nadprzyrodzonymi wydarzeniami i tak dalej, i tak dalej. Ona mówi, że mistycyzm, przeżycie mistyczne jest to przeżycie rzeczywistości Boga. Że Bóg jest tak realny, tak oczywisty, tak naprawdę żyjący, że żadne inne istnienie jest tym nieporównywalne. I tutaj sedno tego stwierdzenia zgadza się i z Platonem, który w tej metaforze o jaskini również o tym mówił, i zgadza się z innymi doświadczeniami w tradycji mistycznej i tej piszącej o zaświatach, że ten świat jest mniej realny niż tamten. Platon mówił, że my żyjemy w świecie cieni, prawda? Świat prawdziwy, realny jest świat idei, czy świat realny jest świat idei, natomiast nasz istnienie takim jakby istnieniem zapożyczonym. My wierzymy, jeśli chodzi o teologię Boga, że Bóg jest jedynym bytem, którego istnienie jest tożsame z jego istotą. Jest to jedyny byt, który istnieje sam z siebie. Wszystko inne ma istnienie gdyby zapożyczone. Tak jak cień istnieje dzięki światłu, gdy światła nie ma, czy cień też znika, prawda? Bóg jest jedynym, który istnieje, ma w swojej naturze, on nie może nie być. Wszystko inne może nie być. Aniołowie, duchy, światy, ludzie i tak dalej. Więc to przeżycie realności, takiej nadrzędnej realności, nieporównywalnej z naszą rzeczywistością, jest takim istotnym sednem tych doświadczeń, które są wspólne przez te parę tysięcy lat. Z takich nowszych, przypomnę się w tej chwili, zapisane przez Karla Gustawa Junga, psychologa, w jego wspomnieniach, na parę lat przed śmiercią, na skutek złamania nogi, doznał zawału serca i przez jakiś czas znajdował się w stanie śmierci klinicznej. I po tym doświadczeniu, gdy już wrócił do świadomości, które opisuje w tych pamiętnikach, po tym doświadczeniu tych przeżyć, powiedzmy sobie, pogranicza życia i śmierci, gdy doświadczył właśnie takiej przemożnej rzeczywistości innej natury, czuł się w tym świecie jak w świecie takim, świecie, w którym są poustawiane takie teatralne rekwizyty, teatralne jakieś zasłony, parawany i tak dalej. Więc nie mistyk, nie człowiek wierzący, ale sedno doświadczenie jest podobne. Ta inna rzeczywistość jest dużo bardziej realna, dużo bardziej prawdziwa. Nasza natomiast czerpie, zapożycza istnienie z tej drugiej, boskiej.
To ja zapytam o coś. Powiedział Pan o tym, że żyjemy w takich trudnych czasach, ciężkich czasach, które rzeczywiście być może takie są, tylko że ja zawsze wolę mówić o tym, że te czasy nie zrobiły się same. To znaczy, one takie są dlatego, że no my, ludzie, którzy żyją w tych czasach, takimi te czasy uczynili. Jeżeli mamy poczucie, że te czasy są złe, że one jakby tłumią w nas, nawet w tych, którzy wierzą w to, że Bóg istnieje, tłumią wiarę w paruzję, czy doprowadza to do tego, że o tym zapominamy, że jest, szerzy się ateizm, coraz więcej ludzi w ogóle nie wierzy w istnienie Boga. Czyli jest taki ten nurt pesymistyczny, że rzeczywiście dużo ludzi od Kościoła odchodzi, traci wiarę i tak dalej. Jeśli przywołać świętego Pawła, który mówi, że tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska, a to pytanie, czy dostrzega Pan w tym naszym współczesnym świecie to rozlanie łaski? Czy są takie rzeczy pozytywne?
Jak najbardziej tak. I tutaj to moje takie małe zafiksowanie spośród ewangelicznych perykop mówiących o końcu świata, na tej, która mówi o dojrzałym konkolu i dojrzałym zbożu, dotyczy właśnie tego, o czym Pani mówi. Również świadomość Boga, głębokość wiary też jest współcześnie na, jakby to powiedzieć, na poziomie głębszym, pełniejszym, bliższym, pełnym prawdy o Bogu, tak jak czytamy w Ewangelii świętego Jana, że Duch Święty doprowadzi nas do całej prawdy. Uważam, że dzisiaj to, co możemy mówić, wierzyć o Bogu, jest bogatsze, pełniejsze niż to było w kolejnych przeszłych wiekach. Także jak najbardziej jest tej łaski więcej, jednocześnie też więcej pewnie jest tego różnych postaci zła, które cały czas jak konkul w zbożu jednocześnie rośnie. Sam ten temat, czy dzisiaj jest gorzej niż było kiedyś, czy ludzie są gorsi niż byli kiedyś, to jest to temat typu jajko czy kura, właściwie nie do rozstrzygnięcia. Może nie warto się nim tak pobieżnie zajmować, bo do żadnych konstruktywnych wniosków nie dojdziemy. Tutaj pani jest?
Zastanawiam się, na ile my możemy domniemywać, że nasze czasy, które są na pewno niełatwe, zbliżają nas do parauzji, bo jeżeli zaczniemy analizować poprzednie wieki i to, co się działo, to każde właściwie pokolenie mogło się spodziewać końca świata, tak umownie mówiąc, bo każde pokolenie przeżywało jakąś straszną hekatombię. I na przykład II wojna światowa była już czymś, co no, Hitler, Stalin, szatan.
Więc czymś tutaj niewyobrażalnym, więc, prawda? Przekraczającym no wyobraźnię, wrażliwość moralną, wszystko. No więc no pytanie jest niesłychanie trudne. W gruncie rzeczy większość tej mojej wypowiedzi w pierwszej części tego dotyczyła. Trudność naszych czasów polega między innymi też na tym, że mamy ileś tam pokoleń za sobą tych rozczarowań związanych z oczekiwaniem parusji. Więc takie są takie te w ramach eschatologii antycypowanej bezpiecznie brzmiące interpretacje mówiące, że to po prostu są struktury historii ludzkiej takie właśnie, gdzie te znaki są spełniane permanentnie. Ale to w gruncie rzeczy wytrąca jak gdyby oręż i siłę przekazu z tych prodromów paruzyjnych zawartych w Ewangelii, bo to czyni je takimi właściwie jałowymi. Musimy też pamiętać, że Ewangelia nie jest tylko skierowana do egzegetów, albo czy nawet zdecydowanie nie oni są pierwszymi czytelnikami. Tworzona i pisana była też do prostych ludzi i metaforyka odpowiedzi znaków, które znajdziemy w Nowym Testamencie, oczywiście zawiera mnóstwo elementów związanych z kulturą tamtego czasu, ich mentalnością i tak dalej, ale musi też w sobie mieć coś z tego, co zamierzała, jak sądzę, przekazać, z tego ostrzeżenia. Także mamy teraz prawo jak najbardziej w naszym pokoleniu oczekiwać paruzji. Mamy prawo więcej, powinniśmy, jako chrześcijanie. Z tym, że jeżeli nie doczekamy, nie ma sprawy.
No bo już święty Jan, kiedy ukrywał się na Patmos i kiedy pisał Apokalipsę, to on już miał świadomość końca, ponieważ wiedział, że szatanem jest Neron i to było do nazwania i to było do oczekiwania, a od tego czasu płynęło wiele, wiele wieków i teraz właściwie, no tak, są znaki. Czy my te znaki, no zwykły, przeciętny człowiek na pewno ich do końca nie zrozumie i na pewno magisterium Kościoła jest w stanie określić, rozdzielić to, co jest tylko domniemaniem, a co jest prawdziwym znakiem, ale no jakoś ten temat ciągle jest otwarty i chyba w każde pokolenie, póki ten świat będzie, to każde pokolenie będzie się zastanawiało, czy to już.
Zdecydowanie tak, będzie się zastanawiało, mam nadzieję, że będzie miało też siłę duchową, ażeby zastanawiać się pomimo rozczarowań poprzednich pokoleń, ale powinno się zastanawiać, powinno interpretować swoje czasy według tych znaków, ponieważ ta interpretacja, gdy właściwie jest czyniona, wzmaga nadzieję i wzmaga wiarę, żeby w tym świecie jakoś tam przeżyć. Natomiast jeśli chodzi o magisterium Kościoła, w roku 1516, na rok przed wystąpieniem Rutra, w jednym z dokumentów kościelnych zakazano kaznodziejom ogłaszania daty nadejścia paruzji. Do tej pory również kaznodzieje katolicy często interpretowali swoje czasy, wyznaczając konkretne daty. Papież powiedział, dość tego, kończymy z datami, czekamy, ale bez konkretów. I tych dat już przez te 500 ostatnich lat nie ma w Kościele katolickim. Pojawiają się, jeśli już, to gdzieś tam w sektach, prawda? Natomiast no wiadomo, że takie ukonkretnienie tych oczekiwań, gdy przyjmuje postać konkretnych dat, takiej bardzo wypunktowanej interpretacji i identyfikacji pewnych zjawisk, jest chyba zbyt daleko idące już.
Daje nam jeden wniosek, taki, który już nam Chrystus przekazał. Nawracajcie się, albowiem...
Bliskie jest Królestwo Boże. No tak, no więc w gruncie rzeczy...
Ale ciągle nośne, że tak powiem.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak.
Dobrze zrozumiałem. Powiedział Pan, że mamy wpływ na... że w pewien sposób z czego wynika i rozwinąć.
Nawrócenie może, tak przynajmniej wynika z Nowego Testamentu, z wypowiedzi świętego Piotra, paruzję przyspieszyć jako wyraz gotowości Kościoła. Z drugiej strony możemy też się cieszyć, że paruzja nie nastąpiła przez 2000 lat, ponieważ nie byłoby nas, prawda? Gdyby nastąpiła te 20 wieków temu, pokolenie apostołów, nie byłoby nas. Zbawionych byłoby znacznie mniej. Czy dla Boga liczby są ważne? W tej sprawie tak, ponieważ mamy tutaj ileś tam miliardów ludzi więcej. Ocenia się, że do tej pory żyło około 30 paru miliardów ludzi. Z tego 3/4 w epoce historycznej, czyli w ciągu ostatnich paru tysięcy lat. Pierwszy miliard ludzi pojawił się na Ziemi na początku oświecenia, w około roku 800. Gdy ja się rodziłem, to było nas nieco ponad 3 miliardy, teraz mamy 7 miliardów. Więc jest to pewna dialektyka, jak w ogóle w eschatologii. Cokolwiek się dzieje, ma swoje dobre i złe strony. Nie nawróciliśmy się jako chrześcijanie za bardzo przez te 2000 lat, ale Bóg z tego wyciągnął większe dobro, że jest nas więcej. Gdyby, jak mówię, nastąpiło to 20 wieków temu, to ludzi do zbawienia byłoby może 2-3 miliardy, ponieważ do starożytności tej grecko-rzymskiej od początku Homo sapiens było nas razem może paręset milionów, nie więcej. Także ciężko powiedzieć, czy lepiej, czy gorzej. No, na pewno nas by nie było, gdyby paruzja już, ponieważ jesteśmy stworzeni w trakcie poczęcia, prawda? Chrześcijanie nie wierzą w preegzystencję duszy w jakiejkolwiek postaci, także nie byłoby nas. Ale z drugiej strony nie będzie tak zawsze. Będzie pokolenie, które będzie świadkiem przynajmniej tego dnia przedostatniego. Jeśli ten dzień ostatni, dzień paruzji będzie należał już do tej sfery nadprzyrodzoności, to zawsze będzie ten dzień przedostatni, należący jeszcze do doczesności i to pokolenie będzie jego świadkami.
Jeśli mogę. Moje pytanie będzie prostolinijne, może banalne i naiwne, ale chciałem je zadać, bo mówił Pan na początku swojego wykładu, że dużo osób nie myśli o paruzji i nie zajmuje się tą sprawą ze względu na lęk przed sędzią, prawda, który może wydać wyrok nie zawsze taki dla nas w cudzysłowie korzystny. A z drugiej strony jest miłosierdzie i czas oczekiwania na paruzję, taki jakbyśmy chcieli. Jak, moje pytanie brzmi, jak przegiąć tą wskazówkę z tej obawy, lęku, prawda, na tą drugą stronę, bo jedna prawda jest oczywista, że taki sędzia się zjawi i sprawiedliwie osądzi, prawda, i druga jest prawda, że Bóg jest miłosierny i też nie pozwoli nam zginąć. I jak w dniu codziennym, prawda, przeżywać moim zdaniem tą lepszą prawdę, jeśli coś takiego istnieje. Dziękuję.
Proste pytanie, więc może prosta odpowiedź by pasowała. Pogłębiając swoją wiarę, rozwijając swoje indywidualne życie wiarą, której trudnym etapem, trudnym zadaniem do wykonania jest również to, żeby przejść nad tym obrazem Boga Karzącego, przejść nad tym naturalnym, zwierzęcym lękiem w nas, o przyszłość, o przeżycie, do nadziei i ufności, że jednak miłosierdzie Boże jest zawsze większe niż nasz grzech, niż nasza ułomność. To nie jest łatwe, ponieważ całość tej naszej natury absolutnie właśnie takiej biologicznej, zwierzęcej, mamy w końcu ileś tych miliardów lat jako życie na Ziemi, w takiej pamięci genetycznej w sobie, tych doświadczeń zwierzęcych, które ciążą nasze, zaciążają na nasze reakcje emocjonalne, w tym tą reakcję lękową. Bardzo łatwo się czegoś przestraszyć, prawda? Dużo łatwiej jest kogoś przestraszyć srogim Bogiem, srogim wyrokiem Sądu Bożego, niż wzbudzić w nim nadzieję i ufność w jego miłosierdzie. Więc to jest coś do wypracowania, na drodze po prostu pogłębiania swojego życia wiarą. Pomóc zbudować w sobie taki dobry, właściwy obraz Boga. Obraz Boga to jest w ogóle zupełnie osobna bajka, osobny temat, ponieważ gdyby tak się zastanowić, to absolutna większość, może nie absolutna, ale powiedzmy większość, tak mówiąc bezpieczniej, z nas ma obraz Boga wypaczony. To znaczy nie taki, jakim go ukazuje Ewangelia. Obraz Boga częściowo infantylny, częściowo wykreowany medialnie, częściowo przekazany gdzieś tam oczywiście w rodzinie, gdzie też był wypaczony, w którym często dominuje ten element srogości bądź kary, bądź element związany z Bogiem jako takim staruszkiem, który w gruncie rzeczy, prawie jak Bóg deistów, nie bardzo się miesza w ten nasz świat. Więc jako Bóg żywy, który działa w naszym życiu, który kocha nas, który z miłością nas powołał do życia i chce naszego zbawienia, który już umarł za nas, bez przesady. Absolutna najważniejsza prawda, prawda? Ale przełożyć to gdzieś tak z poziomu świadomości, takiej werbalnej akceptacji na poziom gdzieś tam genów, psychiki, to są lata pracy właściwie takiej duchowej nad swoim rozwojem. Tak sądzę przynajmniej.
Czasy przed drugiego Soboru Watykańskiego. Właśnie kreowano taką wizję Boga surowego sędziego, Boga, który no wręcz bywał okrutny. Nie wiem, czy to było tak bardzo podparte może Starym Testamentem, gdzie występuje Bóg jako surowy sędzia, jako sięga po różne plagi, aby przekonać tych, którzy w niego wątpią. I może dlatego tak przez wieki się ukształtowało, że no zwykłe powiedzenie, Pan Bóg cię pokaże, albo Pan Bóg go pokarał. Nie potrafiliśmy tego zrozumieć, że właśnie tych 77 razy trzeba kogoś czasem upomnieć, a Pan Bóg ma jeszcze większą cierpliwość niż zwykły śmiertelnik, który 77 razy upomina swojego przyjaciela, towarzysza, brata czy siebie samego. Także tutaj było to wzięte tak, no przerażało nas, ale jeszcze jest jedna sprawa, tak jak Pan powiedział, że by nas nie było, ale a być może, no choć trudno mówić w ten sposób, bo to jest trochę na granicy raz, że gdybania, a dwa trochę zagrawa na pychę, ale a może bylibyśmy jednak, że tylko wśród tych sprawiedliwych, albo inni, może niekoniecznie my, no bo przecież paruzja to nie tylko zagłada, to jest przemiana. Jakby powiedzieć najprościej.
Znaczy, nie wiem, czy do końca rozumiem, ale zostanę, może się mylę, ale zostanę przy tym swoim zdaniu, że tak. Gdyby nie było nas, to byłby ktoś inny, ale to nie bylibyśmy my. Gdyby powiedzmy nasi rodzice nie poznali się, albo gdyby powiedzmy poznali się w innym czasie i tak dalej, gdyby nas poczęli w innym momencie, to bylibyśmy nie tyle kimś innym, ale po prostu nie byłoby nas, tylko byłby ktoś inny. To, że jesteśmy, kim jesteśmy, jest cudownym, nie powiem, zbiegiem okoliczności, ale złożeniem się takich czynników boskoludzkich, absolutnie niepowtarzalnym. Mm-hmm. Mamy trzy osoby w akcie powołania człowieka do stworzenia, prawda? Rodzice i Bóg. No, gdyby paruzja nastąpiło te 2000 lat temu, nie byłoby nas. Także jakoś tam nas Bóg przewidział od początku istnienia świata. Kiedyś Znajomy mi mówił, że jechał samochodem, z tyłu jechał syn, taki 3-4-letni, zapytał się, tatusiu, gdzie byłem, gdyby nie było? Bo mówi, że prawie wypadek spowodował. Tak go to pytanie zszokowało, prawda? Pytanie jest genialne. Sam się zastanawiałem nad tym, co bym powiedział swojemu synowi, gdyby się o to zapytał akurat. On wprawdzie już jest starszy, córka też, ale zadawali inne pytania. No i taka moja odpowiedź jest taka, że zakładając oczywiście, że nie ma żadnej preegzystencji duszy, prawda? Że jesteśmy my i nie było nas przedtem w ogóle, zero, nic. Byliśmy w sercu Boga, w pamięci Boga, w Bożej woli. Tylko w ten sposób.
Dobrze byłoby o tym pamiętać na co dzień, dlatego że my bardzo często zapominamy, że to jest wielki, wspaniały cud, że jesteśmy tutaj.
Absolutnie tak, absolutnie tak. Z tym, że rozumiemy, że jeśli mamy 7 miliardów cudów na niewielkiej planecie, to te cuda tak troszkę się dewaluują, prawda? Jeśli części z nich nie za bardzo lubimy, denerwują nas i tak dalej, to się staje takie powszednie, że w gruncie rzeczy wolelibyśmy w świecie mniej cudownym żyć. Ale wszystko jest kwestią perspektywy. Póki co cały czas nic nie wskazuje na to, żeby gdzie indziej w kosmosie, tym że mającym obecnie wymiary 13,7 miliarda lat świetlnych, to jest wymiar czasowy i przestrzenny. Mamy ponad 100 miliardów galaktyk, gdzie w każdej galaktyce jest przynajmniej 100 miliardów gwiazd, Słońce jest tylko jedną z nich, żeby gdziekolwiek istniało jeszcze życie. Mamy tą jedną naszą małą planetkę, z tą warstwą, niewielką warstwą biosfery, cieńszą niż skórka na jabłku. I tutaj jest te 7 miliardów ludzi. Rzeczywiście cud absolutny, cud kosmiczny, prawda? Żebyśmy powstali w takim sensie analizy, powiedzmy, przyrodniczej, po tym wielkim wybuchu 13,7 miliardów lat temu musiały powstać galaktyki, musiały powstać niektóre słońca, niektóre rozwinęły układy planetarne, powstało w końcu życie na Ziemi prawie 4 miliardy lat temu, ono się rozwijało aż do Homo sapiens, takie 100 tysięcy lat temu. W końcu jesteśmy my jako tacy, więc ten cud rzeczywiście kosztował sporo czasu i sporo miejsca. Cud życia na Ziemi, do tej pory absolutnie nieporównywalny i unikatowy w całym kosmosie. Tylko tyle, żeby to docenić, to potrzeba raz zastanowienia się nad tym, a dwa spojrzenia szerszej perspektywy. Jeżeli nie myślimy o tym, to te 7 miliardów cudów obok nas raczej nas częściej drażni niż powiedzmy wprawia w jakieś zdumienie.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie? W takim razie pozostaje mi podziękować panu profesorowi za dzisiejsze spotkanie. Mam wrażenie, że dzisiaj udało nam się, jak rzadko kiedy na Dominikańskiej Szkole Wiary, połączyć dociekania intelektualne ze spędzeniem tych 2 godzin na rozważaniu czegoś, co jest... Jak rzadko co dla naszej wiary. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję również za zaproszenie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.